Niezbadane są wyroki Bożej opatrzności. Nieoczekiwane i nagłe ich spełnienie. Mówił o tym Pan Jezus, wspominając czas Noego i potop, który nawiedził całą ziemię. Nawiązując także do zniszczenia Sodomy i Gomory za czasów Lota. Nikt nie spodziewał się tego, co się miało stać. Takie są wyroki Boże. Niespodziane. I w jakiejś mierze tak należy rozumieć nieco żartobliwe powiedzenie Józefa Piłsudskiego, bo ni z tego, ni z owego mamy Polskę na pierwszego. Ale przecież to ni z tego, ni z owego miało swoją brzemienną w wydarzenia treść i to rozciągniętą na dziesięciolecia. Na całe to trwanie przez 123 lata niewoli i rozbiorów Polski. Bo przecież ten czas był czasem zmagań o Polskę, wbrew woli zaborców, którzy zadekretowali, by nigdy w żadnym akcie publicznym nie pojawiło się nazwa Rzeczypospolita Polska, którzy zadbali z okrutną pieczołowitością o to, aby zniszczyć polskie regalia, aby wymazać raz na zawsze Polskę z map politycznych Europy. Ale przecież były także zmagania wewnętrzne o polskiego ducha, o miłość ojczyzny, o patriotyzm. I dlatego jakżeż dzisiaj nie wspominać tych narodowych zrywów, które naznaczyły swym brzemieniem owe 123 lat zniewolenia. Począwszy od legionów Dąbrowskiego powstałych zaledwie 2 lata po trzecim rozbiorze Polski w 1797 roku. To legioniści nosili na swych szlifach oficerskich włoski napis Gli uomini liberi sono fratelli. Ludzie wolni są braćmi. To tam na dalekiej ziemi włoskiej powstał Mazurek Dąbrowskiego, a potem zwycięskie powstanie wielkopolskie w roku 1806, które zaowocowało powstaniem na 8 lat Księstwa Warszawskiego od 1807 do 1815 roku. A następnie powstanie listopadowe w latach 1830-31. Następnie jakże tragiczne powstanie krakowskie w 1846 i budzące nadzieje, ale także zdławione drugie powstanie wielkopolskie związane z Wiosną Ludów 1848 roku i powstanie styczniowe z 1863 roku, które stało się natchnieniem dla nowego pokolenia Polaków, którzy marzyli o niepodległej, a swe marzenia przekuwali w czyn, jak owi legioniści Józefa Piłsudskiego z 1914 roku. Patrząc na te dzieje, na te 123 lata zmagań o polskiego ducha, nasuwają się słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je. A kto je straci, zachowa je. Te słowa odnoszące się głównie do rzeczywistości religijnej mamy prawo, zwłaszcza dzisiaj, sparafrazować w odniesieniu do tych lat zawartych między rokiem 1795 a 1918. Kto będzie się starał zachować swoje życie, mając w sobie i pielęgnując w sobie duszę niewolnika, straci je. A kto je straci, będąc w swym duchu prawdziwie wolnym, zachowa je. Jeszcze bardziej dosłowna parafraza. Kto będzie starał się zachować swoje życie, wyrzekając się polskości i kolaborując z zaborcami, straci je wobec innych i w ocenie historii. A kto je straci, walcząc o wolność i niepodległość Polski i oddając za nią swoje życie, zachowa je, gdyż we wdzięcznej pamięci rodaków pozostanie na zawsze polskim bohaterem i patriotą. Wracamy pamięcią historyczną do tego niezwykłego poniedziałku 11 listopada 1918 roku, dokładnie 104 lata temu. Nie było już wtedy cara. Ostatni car Mikołaj II, Aleksandrowicz Romanow, na rozkaz Lenina został zamordowany z całą rodziną w nocy z 16 na 17 lipca 1918 roku w Jekaterynburgu. Rosja była targana domową wojną między białymi i bolszewikami. Nie było już tego zaborcy. Ale nie było także zaborcy w postaci Austro-Węgier. Od 31 października 1918 roku Kraków i Galicja cieszyły się wolnością. A to dlatego, że 28 października w magistracie krakowskim zebrali się politycy galiccy i utworzyli Polską Komisję Likwidacyjną, w skład której weszli między innymi Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Włodzimierz Tetmajer, a w swojej uchwale stwierdzili, że ziemie będące dotąd pod zaborem austriackim należą do Polski. I ten akt Komisji Likwidacyjnej został potwierdzony 3 dni później przez swoiste zbrojne wystąpienie Polaków, najpierw porucznika Antoniego Stawiarza z 57. Pułku Piechoty, który przebywał w Koszarach przy ulicy Kalwaryjskiej na Podgórzu i który założył siatkę konspiracyjną wśród Polaków należących wtedy do armii austriackiej. I on 31 października zarządził alarm dla wszystkich żołnierzy i tym nie Polakom, którzy ciągle jeszcze chcieli służyć cesarzowi we Wiedniu, powiedział: Polacy w Galicji, nie mogąc się doczekać dobrowolnego opuszczenia ich ziemi przez zaborców, zmuszeni są użyć w tym celu siły. Oznajmiam wam, iż jesteście rozbrojeni. Wasi dawniejsi dowódcy przestali być dzisiaj nimi, a ja z rozkazu rządu polskiego obejmuję tę władzę. Do niego dołączyli się inni spiskowcy, także ludność cywilna, i przybyli na rynek podgórski, a stamtąd wyruszyli do Krakowa. Pod wodzą pułkownika Bolesława Roi, byłego dowódcy polskich legionów. I wtedy Zygmunt Benini, który stał na czele komendy wojskowej w Krakowie, udał się do magistratu i wtedy mu oznajmiono, że brygadier Roja obejmuje komendę. Benini pyta, jak to? A Roja odpowiedział, bardzo po prostu. Najstarszy polski w każdym oddziale oficer odbierze komendę w moim imieniu. Słyszę odpowiedź Beniniego, ja muszę mieć polecenie z Ministerstwa Wojny. Nie istnieje już to ministerstwo, odpowiada hrabia Skarbek. To od naczelnej komendy. Za późno, ekscelencjo, oświadcza pułkownik Roja. Panowie będziecie zmuszeni oddać władzę. I tak to się stało. Roja udał się do gmachu komendy wojskowej przy ulicy Stradomskiej, zwolnił ze służby urzędników obcokrajowców. Polakom natomiast kazał nadal pełnić swoje obowiązki. A w tym samym czasie zajęto Odwach przy wieży ratuszowej na rynku głównym i zabezpieczono i przejęto dla wolnej już Polski magazyny wojskowe, zaopatrzeniowe, żywnościowe, koszary. A tymczasem pozostawało ciągle jeszcze jedno mocarstwo, chylące się co prawda ku upadkowi, ale ciągle marzące o realizacji tego manifestu, który dwaj cesarze, niemiecki i austriacki, wydali 5 listopada 1915 roku. Marzyli o jakimś kadłubowym państwie polskim, któremu bynajmniej nie gwarantowali ani suwerenności, ani granic. Mgławicowo mówili o państwie samodzielnym, natomiast dość wyraźnie o Wojsku Polskim, a to dlatego, że chodziło im po prostu o nowego żołnierza. A ponadto Wielkopolanie doskonale wiedzieli o pewnych planach rządu cesarskiego jeszcze sprzed wojny, by wypędzić Polaków z Wielkopolski na wschód, by ich ziemię, ich domy zasiedlić Niemcami bałtyckimi, by Wielkopolska i Pomorze były, gdy chodzi o żywioł narodowy, całkowicie niemieckie. Te plany zresztą, dokładnie te plany, realizował Hitler w roku 1939 po tragicznej dla nas kampanii wrześniowej. Nie chcieli ustąpić, ale kryzys, zwłaszcza w wojsku niemieckim, był silny, gdy chodzi o Warszawę i dawne Królestwo Kongresowe. Dochodziło do powszechnego rozbrajania Niemców w Warszawie. Dokonywało się to bez walk, za wyjątkiem potyczek przy zdobywaniu ratusza i cytadeli. O zwycięstwie w Warszawie, o tym, że stała się prawdziwie wolna, to znaczy Polska, przesądził wyjazd potajemny generalnego gubernatora Warszawy, generała Hansa von Bessellera. I właśnie wtedy, wieczorem 10 listopada, przybywa z Magdeburga Józef Piłsudski. Następnego dnia władza regencyjna przekazuje mu władzę wojskową i naczelne dowództwo odniesieniu do wszystkich podległych Radzie Wojsk Polskich. I symbolicznie właśnie tego dnia 11 listopada zaczyna się formować słynny warszawski pułk piechoty Dzieci Warszawy. Atmosfera tego dnia była niezwykła. Po latach ten dzień następująco opisywał pierwszy premier rządu polskiego Jędrzej Moraczewski. Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma ich. Wolność, niepodległość, zjednoczenie, własne państwo. Na zawsze. Chaos to nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie. Bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem. Będziemy sami sobą rządzili. Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości. I są te następne dni w Warszawie. 18 listopada powstanie pierwszego rządu pod kierownictwem właśnie Jędrzeja Moraczewskiego. 22 listopada rząd przygotowuje dekret zatwierdzony przez Piłsudskiego o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej, która jest taką tymczasową konstytucją i na mocy którego to dekretu Piłsudski obejmuje jako tymczasowy naczelnik państwa najwyższą władzę Republiki Polskiej, którą będzie sprawować do czasu zebrania się Sejmu Ustawodawczego. I 10 dni później, 28 listopada, publikacja kolejnego niezwykle ważnego dekretu, na mocy którego zarządzono wybory wolne w wolnej Polsce do Sejmu na dzień 26 stycznia 1919 roku. Tak było wtedy, 104 lata temu, w Warszawie. A Poznań, Wielkopolska i Pomorze i Śląsk jeszcze czekali na chwilę wolności. I ona wybiła ponad miesiąc później, 27 grudnia 1918 roku, gdy do Poznania przybył Ignacy Jan Paderewski, co sprawiło, że wybuchło powstanie wielkopolskie, zwycięskie, potwierdzone rozejmem w Trewirze, podpisanym 16 lutego 1919 roku. Polska była wolna i za tę Polskę, która wtedy z martwych wstała, chce mi dzisiaj Bogu dziękować. I za tych Polaków, którzy wtedy szaleli z radości. I za tych wszystkich znanych nam i w większości nieznanych z imienia i nazwiska, którzy przez te 123 lata nie dali się upodlić. Nie mieli duszy niewolnika. Woleli umrzeć jako wolni, niż jako ci, którzy żyją z łaski zaborcy. Bogu dziękujemy za tych niezłomnych. A dzisiaj, po latach, wracamy do historii, do tych niekiedy wspaniałych bałmotów Józefa Piłsudskiego, z których dwa, wydaje się, należałoby tu przytoczyć. Pierwszy. Towarzysze, jechałem czerwonym tramwajem socjalizmu aż do przystanku Niepodległość. Ale tam wysiadłem. Wy możecie jechać do stacji końcowej, jeśli potraficie, ale teraz przejdźmy na pan. Twarde, jednoznaczne słowa do swoich towarzyszy z PPS-u, gdy prosili go o jego poparcie polityczne. Dla niego liczyła się Polska, a nie partia. Ojczyzna, a nie partyjniactwo. I druga myśl. Myślałem, że wraz z odrodzeniem Polski materialnym i duchowym Polska odradzać się zacznie, że wyzbywać się zacznie tchórzostwa i wyzwalać się zacznie od pracy agentur, że przestanie pracę dla obcych uważać za najrozumniejszą pracę dla Polski. Tak myślał i z bólem stwierdzał po latach, że się mylił, że Polska duchowo nie do końca ani odrodzona, ani niepodległa. Drodzy siostry i bracia, ojcowie Kościoła, wśród nich Eusebiusz z Cezarei, głosili, że każdy naród, każda społeczność, także każdy kościół lokalny posiada swojego anioła stróża. W czasach nowożytnych tę prawdę głosili między innymi święty Franciszek Salezy i święty Franciszek Ksawery, którzy udając się do nowych dla siebie ludów i narodów, pozdrawiali ich aniołów stróżów. Pozdrawiali, a jednocześnie prosili o wsparcie dla ich akcji ewangelizacyjnej. Rzeczą znamienną jest także i to, że zanim 13 maja 1917 roku Matka Boża ukazała się w Fatimie Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, wpierw wysłała do nich anioła stróża Portugalii, by ich przygotował na bezpośrednie i osobiste spotkanie z Matką Najświętszą. Gdy chodzi o Polskę, święta Faustyna pisała, że każda parafia ma swojego anioła stróża, który adoruje Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, a o aniele stróżu Polski wspominał także błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, założyciel Zgromadzenia Michalitów. Więc wierzymy, że Polska ma też swojego anioła stróża. I co więcej, ośmielę się więcej jeszcze sparafrazować słowa przydanego dzisiaj fragmentu listu świętego Jana Apostoła. On pisał do kościołów ówczesnej Azji Mniejszej. Możemy sobie wyobrazić, możemy przeczuć w duchu wiary, co powiedziałby dzisiaj anioł stróż Polski do nas. Ucieszyłem się bardzo, że wśród Twych dzieci, Polsko, znalazłem takie, które postępują według prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca, aby każdy miłował swoją ojczyznę. A teraz proszę Cię, polski narodzie, abyśmy się wzajemnie miłowali. A pisząc to, nie głoszę nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy od początku. Jest to czwarte przykazanie dekalogu, z którego wynika miłość do swojego rodzinnego kraju. Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według przykazań Boga. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według Niego macie postępować. Wiele bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że ojczyzna jest naszym wielkim zbiorowym obowiązkiem. Tak jest zwodzicielem i antypolakiem. Uważajcie na siebie, abyście nie stracili tego, coście zdobyli pracą i krwią waszych bohaterów, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę jako naród prawdziwie wolny. Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, głosząc kosmopolityzm i zwierzchnictwo innych europejskich stolic nad Warszawą, a nie trwa w nauce o miłości ojczyzny, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Polskę. Stąd nasza modlitwa. Aniele Boże, Stróżu Polski, Ty zawsze przy nas stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź nam zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała każdego z nas i zaprowadź nas do żywota wiecznego. Amen.